Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień, a w studiu gościmy dzisiaj Agnieszkę Grochowicz, która jest znakomitą wokalistką, aktorką, miłośniczką opery i autorką wielu też piosenek autorskich, które sama śpiewa, komponują dla niej tacy wielcy jak Zygmunt Konieczny, Andrzej Zarycki, Ewa Kornecka, Janusz Grzywacz i możemy tak wymieniać. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale może teraz inne oblicze Agnieszki Grochowicz, bo Agnieszka Grochowicz jest absolwentką Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, tak też teraz się nazywa, ale kiedyś to była?
PWST.
PWST. Ale adres ten sam. PWST krakowskie jest śpiewającą aktorką, ale też z tego co wiem, studiowałaś na Wydziale na Wiedzy o Teatrze w Warszawskiej Akademii Teatralnej.
Tak.
Więc nie jest
ci, lata.
Nie jest ci obca fascynacja studentów, szczególnie pierwszych lat teatrologii, chociażby Bertoldem Brechtem, prawda?
Oczywiście.
Był taki okres.
No, pewnie.
No to proszę przyznać do tych fascynacji.
Powiem szczerze, że fascynacja Bertoldem Brechtem tak naprawdę pojawiła się nie tyle na teatrologii, co na trzecim roku szkoły teatralnej. Ponieważ songi Brechta wzięła na warsztat moja pani profesor od piosenki, którą była Ewa Kornecka. I stamtąd się zrodziła pasja dla tego materiału i zainteresowanie i ten fascynujący temat otworzył się wtedy.
I tak o ile łatwo mi jest skojarzyć osobę Agnieszki Grochowicz z polską piosenką, nazwijmy to z liryką polskiej piosenki, także z francuską piosenką, którą pięknie sobie przyswoiłaś, bo też tłumaczysz teksty Brela, Dalidy, śpiewasz też po francusku, prawda? O tyle z Brechtem nie bardzo cię kojarzyłem, ale to dobrze, zawsze warto odkrywać uśmiech, kolejną warstwę uśmiechu Monalizy.
Ja mam cały program songów Brechta, który przygotowaliśmy kilka lat temu z kolegami, Maciejem Zimką, akordeonistą.
Znakomitą akordeonistą. Pozdrawiamy serdecznie.
Tak, pozdrawiamy Maćka. I
wykładowca zresztą Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.
I kompozytor znakomity, tak. Także właśnie z Maćkiem, między innymi i z Jarkiem Olszewskim i z Mikołajem Budniakiem na kontrabasie, zresztą Mikołaj Budniak gra na kontrabasie Andrzeja Cudzicha, notabene. Takie są też tutaj historie. Dobrze, w każdym razie razem przygotowaliśmy cały materiał i jak najbardziej jest to materiał mi bliski i kolejna szansa na kolejną inną odsłonę. I tutaj się chyba odzywa ta moja edukacja teatralna. To znaczy, ja bardzo lubię wchodzić w różne klimaty. I właśnie dla mnie to jest rewelacja, że z jednej strony jest piosenka francuska o podłożu takim egzystencjalnym, lirycznym, no czasami dramatycznym, ale ta liryka i te tematy egzystencjalne tutaj, no chyba, że jest to rozrywkowa jakaś taka piosenka, prawda? Ale generalnie ten nurt taki mój kochany to właśnie ten takie historie melodramatyczno-liryczne. A tu jest zupełnie inna historia i tutaj się odzywa właśnie pewnie ten teatr we mnie, że mam potrzebę wejścia w zupełnie inną bajkę nagle.
Tak, przy okazji wszystkie drogi prowadzą do Krakowa. Swego czasu przez kilka dni gościł w naszym mieście jeden z największych twórców kultury niemieckiej, Johann Wolfgang Goethe. Stąd nawet na linii AB mamy tablicę ku czci, prawda? Goethego. Obok jest znana księgarnia muzyczna, w której zresztą często można Agnieszkę spotkać. Ale też przypomina się złoty czas krakowskiego teatru telewizji, koniec lat 80., gdy Kazimierz Kuc zrealizował właśnie w Krakowie znakomitą sztukę, która obchodzi 40. urodziny, czyli opowieści Hollywoodu. To jest genialna rola Janusza Gajosa, dzięki której właściwie zobaczyliśmy nowe oblicze tego wspaniałego aktora. To jest sztuka, która jak to dzieje się właśnie w Ameryce podczas emigracji wielu niemieckich twórców kultury. Tam pojawia się Thomas Mann, ale też pojawia się Bertolt Brecht, którego grał Henryk Bista zresztą. I tak oto i Goethe, i Bertolt Brecht jakoś w Krakowie mają swoje miejsce w kulturze.
Owszem.
I dlatego też, proszę Państwa, zapraszamy do Instytutu Goethego. Goethe-Instytut ma nowy adres. Tym razem to zapraszamy na ulicę Podgórską.
34.
34 to bardzo ładna przestrzeń. Kazimierz, z drugiej strony zaraz rzut tak zwanym beretem po skosie. Mamy Podgórze. Pięknie tam szemrzy Wisła przy okazji. No i Goethe-Instytut zaprasza nas na szereg wspaniałych wydarzeń kulturalnych, bo na przykład powstała nowa świecka tradycja, czyli transmisja koncertów berlińskich filharmoników. I mamy już transmisję z Metropolitan Opery w kinie Kijów, ale mamy też transmisję berlińskich filharmoników. O tym też będziemy mówili. Ale też właśnie w najbliższy piątek bardzo ciekawa dyskusja. Weil, Brecht, melodia, słowo i maskarada. Bo skoro mówimy Brecht, to jeszcze musimy porzucić to magiczne imię i nazwisko Kurt Weill.
Oczywiście. Oczywiście. I fenomenalne melodie, które jakoś niebywale... jak to nazwać?
No właśnie.
Właśnie zastanawiałam się, jakiego słowa użyć. Dopełniają, ilustrują, czasami te songi czasami kontrastują.
Ale też szarpią duszę. Szarpią duszę. One nie koją duszę, one szarpią duszę. Takie mam wrażenie.
Myślę, że też taki jest... Gdzieś tam ich cel, przy czym, no właśnie, prawda? Bo mówimy o szarpaniu duszy, a z drugiej strony ten słynny Verfremdungseffekt, czyli dystansowanie się.
Albo efekt obcości,
prawda? W sumie do emocji, do niejako w efekcie do samej treści, no treści emocjonalnej przede wszystkim, ale to... Ja uważam, że z teorią to jest zawsze tak, że ona po pierwsze ewoluuje i nie jest, jest nieziszczalna w 100%. Wydaje mi się, że te wszystkie teorie, które stały i były budowane wokół kolejnych nurtów teatralnych, że one czasami zaczynały same sobie zaprzeczać, ponieważ człowiek jakby... Człowiek jako istota myśląca szczególnie wprowadza pewien niepokój, który mu każe tę teorię potem samemu czy niekiedy obalać, kwestionować i zaprzeczać samemu sobie w praktyce.
No tak to bywa.
Ale jest to, te teorie są bardzo pięknym zrywem. Idealistycznym w jakimś sensie, że tutaj o to uda nam się zamknąć tajemnicę w pewnej teorii, w słowach, ale ta tajemnica teatru moim zdaniem ciągle się wymyka.
No tak, jeżeli chodzi o Kurta Weilla, Bertolda Brechta, no to w pewnym momencie stworzyli niesamowity duet. Właściwie Zeitgeist, duch czasu ich wezwał, bo myślę, że bez tego czasu, w którym oni się odnaleźli nawzajem, nie byłoby tej twórczości. Po prostu to był ten czas, który wymagał takiej twórczości po tragicznej pierwszej tak wielkiej wojnie światowej, która była po prostu wielką rzezią. Świat stanął na głowie. I nagle dwaj twórcy, którzy no też poszli też taki polityczny teatr, no bo przecież wtedy z kolei szaleństwo awangardy się objawiło, można tak nazwać, przeróżnych izmów, ale też i komunizmu. I oni też w to świetnie się wtopili. I można powiedzieć, że to też był swego rodzaju wybitnej wartości artystycznej agitacje polityczne, które oczywiście dziś brzmią trochę anachronicznie, ale siła artystyczna tych songów, prawda, gdy oddzielimy songi od treści, chociażby z opery za 3 grosze, to są małe arcydzieła.
Tak, i każdy z nich jest de facto taką rolą teatralną tak naprawdę. Rozgrywa się jakaś historia z początkiem, środkiem, końcem. Jest teren, w który trzeba wejść. I uwaga, emocjonalnie wcale nie, a właśnie to ten paradoks jest jednak, że to są bardzo, no choćby nie wiem, Surabaya.
Tak, właśnie miałem powiedzieć, że Surabaya Johny, szczególnie dla podmiotu lirycznego, jakim jest kobieta i aktorka.
I właściwie wchodzi się właściwie w ten numer wchodzi się właściwie w stylu Stanisławskiego de facto.
Stanisławskiego, ale też może się przypomnieć Iga Cembrzyńska przy okazji. To pamiętam jedno z pierwszych wykonań, które słyszałem. Ale rzeczywiście aktorki lubią sięgać po ten tekst. Mamy też doskonałą Milwę i słynny teatr Strelera i te przedstawienia, które stały się głośne.
Fenomenalne. I tam jest, tam ta forma jest, ten teatr formy jest niesamowity. Ta wyrazistość, ta gruba kreska, to jest totalny kunszt. To jest niebywałe. Ta niebywała też technika, wyrazistość, olbrzymi talent. Milwy, nie wiem czy... To chyba moja ulubiona wykonawczyni Brechta.
No i niech tak zostanie, bo ja też, oczywiście oprócz Agnieszki Grochowicz, ale to Agnieszka Grochowicz będzie nam prezentowała Milwę. Możemy niestety tylko teraz z płyt sięgać po te wspaniałe nagrania ze spektakli w Mediolanie, bo to było kilka spektakli.
A wiesz, kto mnie Milwą zaraził?
I podejrzewam, że Żuk Opalski.
Dobre podejrzenie. Ja po prostu chodziłam na zajęcia do Żuka Opalskiego z reżyserami. Byłam na wydziale aktorskim, ale chodziłam z wydziałem reżyserskim do Żuka Opalskiego do domu i on nam puszczał niesamowite rzeczy i robił też nam zagadki. Trzeba było, ponieważ zagadki muzyczne to jest coś, co mi też, ja to uwielbiam, robi takie konkursy mój ojciec, to znaczy puszcza płytę, a szczególnie jak jakąś nową kupi, to dotyczy i klasyki, i jazzu. I ja często po, nie wiem, trzech nutach zgaduję, czasami po dwóch, co to jest za utwór i tam też były u Żuka takie zagadki i Żuk mi zakazał odpowiadania.
No cóż, no, po prostu nie w tej kategorii. Musiał być jakiś, jak to się mówi po staropolsku, wyższy level.
No musiałaby mieć godnego partnera do tych zagadek.
Czyli musiałaby to być sama Milwa, gdzieś na Polach Elizejskich musiałoby się to spotkanie odbyć. No jeszcze Brecht, Złośliwiec, wspaniale go swoją drogą właśnie Henryk Bista zagrał w tym spektaklu, o którym mówiliśmy, zrobionej w Teatrze Telewizji w Krakowie. A propos Żuka Opalskiego, to trzeba powiedzieć, że on był też autorem wielu wspaniałych audycji dotyczących teatru piosenki, który główną gwiazdą była oczywiście Milwa w Radiu Kraków. Te audycje są w archiwach, możemy kiedyś wyciągnąć i sprawdzić. Natomiast też przypomina się jedno z najwspanialszych słuchowisk ostatnich lat, czyli ostatnie słuchowisko z głosem Jerzego Treli, Droga Pani Schubert. Tam dobrał pięknie muzykę, bo sięgnął po Gabriela Fauré, po słynną Pawanę w nagraniu filharmoników berlińskich. I znowu jesteśmy w Goethe-Instytut filharmonicy berlińscy, oczywiście pod dyrekcją Herberta von Karajana. Ale proszę Państwa, też przy okazji przypomina mi się pierwsza płyta The Doors, bo ona się ukazała w 1967 roku, więc to 55 lat, jak Zbicza strzelił, okrągła rocznica. A jednym z większych przebojów z tej płyty to była Alabama Song. Piosenka, oczywiście z tekstem Bertolda Brechta, muzyką Kurta Weila. Pierwszą wykonawczynią tego utworu była Lotta Lenia. Też warto wspomnieć to nazwisko, żona Kurta Weila, która wspaniale interpretowała te songi, te pieśni. Potem Alabamę też śpiewał znakomicie już pod koniec lat 70. David Bowie, więc to są po prostu hity, prawda?
A był też rewelacyjny program, tylko niestety zapomniałam nazwiska producenta. Był producent, niestety zmarł na COVID jakieś 2 lata temu, który był odpowiedzialny za fenomenalne programy w stylu Tribute to. I on zrobił między innymi Tribute to Brecht i Weill. I tam... między innymi śpiewała PJ Harvey, zdaje się.
Tak.
No to... ballada o
żołnierze.
Tak, o żołnierze żołnierza. Zresztą fenomenalny program i ja myślę, że ja też ten program oglądałam właśnie na zajęciach.
To przy okazji też przypomina się Kazik Staszewski, bo przecież Kazik też nagrał całą płytę z Kurtem Weilem.
Oczywiście. I Elżbieta Wojnowska również wcześniej.
Ale przy okazji, proszę Państwa, przypomina się, bo to jest kwestia też języka. Ja zawsze miałem wrażenie, jako młody chłopiec, że Brecht i Weil to powinno być po niemiecku, tak? Wachowiszem.
Und der Haifisch, der hat Zähne.
O, sehr gut. No i teraz okazuje się, że Milwa, jak wspomniana, pokazała, że ten włoski też może mieć taki twardy element. To nie jest tylko ten język miłości, język, bo to może być też język nienawiści, ale takiej właśnie niezwykłej. To jest kwestia kwestia kreacji, ale też przecież jest wspaniała płyta Lost in Stars. To jest właśnie taki tribut dla Kurta Weill'a. Tam jego songi śpiewają znakomicie. No między innymi, no kto? Tom Waits, po angielsku oczywiście. Mm. Jest Marianne Faithfull, która wspomnianą piosenkę żony żołnierza śpiewa. Czyli on się sprawdza, no musi być kwestia dobrego tłumaczenia, prawda? Czyli tłumaczenia takiego, które nie skupia się tylko na treści, ale też na tej specyficznej melodii, melodii języka.
Tak, i myślę, że właśnie się zastanawiam nad tym, jak to się wydarzyło, rzeczywiście, co o tym zadecydowało, poza oczywiście niebywałym talentem i charyzmą Milwy, że ten włoski tak niebywale sprawdził się w songach Brechta nieoczekiwanie. I wydaje mi się, że to jest kwestia tej wyrazistości aktorskiej i wyrazistości przekazywania treści. Że być może po prostu sam fakt aktorskiego potraktowania materii grubą kreską.
No i oczywiście Giorgio Strehler też, tu się trzeba podkreślić, bo to jednak był wybitny reżyser, bo on to wszystko wymyślił, on to stworzył, bo dobry tak. reżyser dla aktorki, też taką była Milwa, jest ważny. A w takim razie, przypominam się też znakomite tłumaczenia u nas, Broniewskiego, to jest klasyka, natomiast ty śpiewasz w tym repertuarze najbliższego recitalu, przypomnijmy proszę.
Mini recital,
bo to będzie wydarzenie większe, tak już powiedzieliśmy, w najbliższy piątek, 13 czerwca o 18.30 w nowej siedzibie Goethe-Instytut. To jest...
Będzie dyskusja. Podgórska 34.
34, chciałem powiedzieć Nadwiślańska. Ta Wisła mi się gdzieś... Dziękuję za pomoc.
Tak i podpowiem, bo to warto, że łatwo znaleźć ten adres dzięki faktowi, że tuż obok jest po prostu... Galeria handlowa, przez którą się wchodzi.
To prawda.
Wchodzi przez główne wejście od, zdaje się, Masarskiej, jeśli dobrze mówię.
Tak.
I trzeba przejść do tego
rzeźnika.
Do tego drugiego wejścia, vis-a-vis tego pierwszego, przejść przez jakby tę szerokość i wychodzi się właściwie prosto na Goethe-Instytut w takim ceglanym, ślicznym budyneczku kameralnym. Z radością sama odwiedzę nową siedzibę, bo jeszcze mnie tam nie było, a ten budyneczek jest rzeczywiście prześliczny. Wrócę jeszcze z pytaniem tym razem do ciebie, bo czy może wiesz, czy ballada o Mary Sanders, rewelacyjna, była tłumaczona na język polski? Bo ja się nie spotkałam z tym tłumaczeniem.
No tego nie wiem. To.
No właśnie, bo śpiewa się wszystko, a tego nikt po polsku nie śpiewa i aż zaczęłam się zastanawiać, czy nie powinnam tego zrobić
sama. Ja myślę, że to jest temat na następną rozmowę. Ja myślę, że do rozmowy o Weill'u, o Kurcie Weill'u, nie tylko o Brechcie, w ogóle o Kurcie Weill'u, bo jego historia przecież jest dłuższa, on potem próbował w Hollywood i ta historia nie skończyła się tak dobrze, jak się mogła skończyć. Właściwie najsłynniejsze filmowe jego dokonanie to jest opera za 3 grosze przeniesiona przez Ernesta Pabsta na wielki ekran, czyli to nie Hollywood. Jednak Europa chyba była mu przeznaczona, no ale tak było, że on jednak wiedział, w którym momencie po prostu trzeba uciekać z tego tonącego statku, bo z racji pochodzenia na pewno by skończył w Terezinie, w Czechosłowacji, w Czechach, gdzie był słynny obóz koncentracyjny, w którym zresztą działał teatr i opera swego rodzaju tam. No to, oczywiście w tych tragicznych warunkach to było nieco groteskowe. No ale znalazł się w Hollywood i o tym być może poopowiadamy jeszcze, bo to jest niesamowita też opowieść o tych wszystkich songach, zaczynając właśnie od wspomnianych Doorsów 55 lat temu, bo to właściwie moje pierwsze zetknięcie, jak nie wiedziałem jeszcze wtedy, że to jest Kurt Weill, to było wczesnym nastolenstwie, tak to nazwijmy, właśnie za sprawą The Doors i Davida Bowiego. No i to oczywiście po angielsku, ale okazuje się, że nagrania Lotte Lenny, współczesne, Ute Lemper przy okazji się też przypomina, znakomita, prawda? Zresztą też znakomicie Michael w spektaklu, który wymyślił muzycznie Michael Nyman, zagrała kiedyś Mozarta, ale to jest...
Ach, tego nie wiedziałam.
Tak, to jest...
To bardzo, bardzo tutaj jestem zainspirowana, żeby sprawdzić.
No dobrze, to potem porozmawiamy już jeszcze sobie na ten temat i to myślę, że to będzie temat na kolejną rozmowę z Agnieszką Grochowicz, także o operze, no... I o parze za 3 grosze. Właściwie to można powiedzieć, że te rzeczy, które robili Brecht i Weil, to jest taka opera w bardzo krzywym zwierciadle. Tak jak w krzywym zwierciadle się odbijały oratoria i opery Händla, których właściwie parodią była opera Żebracza, z której potem w latach XX wieku wyrosła opera za 3 grosze Weila i Brechta. I w takim razie, proszę Państwa, najbliższy piątek o 18:30 w rzeczonym już Goethe-Instytut przy ulicy Podgórskiej, Weil, Brecht, Melodia, Słowo i Maskarada. To początek cyklu spotkań z literaturą i muzyką. Będzie dyskusja. W tej dyskusji weźmie udział Agnieszka Grochowicz, ale potem z muzykami, o których już wspominaliśmy, przedstawi mini recital songów Brechta i Weila. Zdrać nam może jeszcze, czego możemy się spodziewać.
Możemy się spodziewać z pewnością mojej ukochanej Surabaya Johnny. I tutaj będzie dygresja. Surabaya Johnny to był utwór, w którym po raz pierwszy odkryłam na egzaminie z piosenki, że widz może być poruszony tym, co śpiewam. I to było niesamowite odkrycie i wielkie przeżycie. Rzeczywiście po tym egzaminie tacy bardzo poruszeni koledzy i nie tylko koledzy przychodzili i mówili, że oni cały czas o tym myślą i pamiętają i poruszeni byli i płakali. I pomyślałam sobie, ach, to takie rzeczy są możliwe. I to w sytuacji egzaminacyjnej, także to było wielkie odkrycie. Więc oczywiście, że będzie Surabaya Johnny, bo ja niebywale kocham ten utwór. Co jeszcze będzie? Ballada o martwym żołnierzu. To jest niesamowity utwór. Będzie Człowieku, jak masz żyć. Będzie Song Poli, który ma alternatywną nazwę, dość mylącą, bo Barbara Song. Może coś jeszcze, te na pewno.
To może coś jeszcze niech będzie tym milczeniem, o którym mówi bohater zupełnie innych opowieści. Tak. Do Hamleta jeszcze
możemy
wrócimy. Dobrze, Agnieszka Grochowicz zaprasza na najbliższy piątek o 18:30.
Akompaniować będzie Jarek Olszewski, znakomity pianista, którego państwo, z którymi się spotykam na swoich recitalach, którego z pewnością państwo znają.
I dziś Goethe nie mówi mehr Licht, czyli więcej światła, tylko mehr Brecht und Weil. Dankeschön.
Danke.
I oklaski dla Agnieszki Grochowicz. To był fragment jej recitalu z songami Weila i Brechta. A przed chwilą rozmawialiśmy z Agnieszką na temat tej twórczości. Proszę Państwa, przypominamy, jutro o 18:30 w nowej siedzibie Goethe-Instytut Krakow, to jest ulica Podgórska 34, rozmowa. Weil, Brecht, Melodia, Słowo, Maskarada to cykl spotkania literatury i muzyki właśnie w Goethe-Instytut. Pojawią się też specjaliści od literatury i od dramatu i od języka niemieckiego i bardzo to ciekawa będzie rozmowa, ale przy okazji też potem recital. Właśnie Agnieszka Grochowicz zaśpiewa parę pieśni tych twórców Kurta Weila i Bertolda Brechta. Jutro o 18:30, wstęp wolny w Goethe-Instytut. Nowa siedziba, przypominam, to ulica Podgórska 34. A przy okazji tak się też złożyło, że dziś w Radiu Kraków Kultura po południu o 14:00 w programie, w którym pojawiają się perły z archiwów Radia Kraków, które to perły poławiacz pereł, trochę jak u Georgesa Bizeta, Marcin Ziobro. I właśnie dziś, tak się składa, będziemy wspominać wielkiego aktora Leszka Herdegena, którego 93. urodziny przypadły parę dni temu. I właśnie Leszek Herdegen w kreacji związanej z Brechtem i z Weilem. To po 14:00 dziś w Radiu Kraków Kultura. A przy okazji przypomniał mi się znakomity tekst, który napisał kiedyś jeden z największych krytyków muzycznych w Polsce, Andrzej Chłopecki. To jest portret Kurta Weila i napisał w tym tekście bardzo ważne słowa. Kilka ważnych słów na temat Kurta Weila. plątanie gatunków, nieustanna zmiana kroków, ciągłe kodowanie się na różnych piętrach znaczeń i kontekstów, mistrzowska nieumiejętność, artystowska i wzniosła plebejskość, karkołomnie sprawne prostactwo. Agresywny styl jego songów jakby toporny walczy o lepsze z romantycznym, obłaskawionym pięknem pieśniowych fraz Schuberta, przerzucając sens na inne piętro znaczenia. Weil nakłada na siebie pelerynę tego Verdiego, który swymi operowymi melodiami podniecał tłumy do politycznej rewolty. Śpiewanie songów jest u Weila zazwyczaj tonalne, by wpadło w ucho. Instrumentalne interludia są u niego w zasadzie atonalne, by zastanawiały i niepokoiły. Forma songu stała się za sprawą Weila alternatywą romantycznej pieśni i kunsztownej ballady wrzuconą w folklor miejskich slumsów. Forma kantaty oddala się we władanie radiowego przekazu, rzekoma naiwność fraz rodem z utworu Erika Satie połączyła się gniewnym pomrukiem podalkoholizowanego Mussorgskiego, a z angielskich oratoriów Händla, będących pierwowzorem dla opery za trzy grosze, wyrosła ekspresja proletarskiej demonstracji z hasłem chcemy chleba. I tu jeszcze ironia, nawiązanie do Antoniny, jakby ciasteczka im nie wystarczyły. No tak, a przy okazji rozmawialiśmy też o tym, że Alabama Song, utwór Weila i Brechta, który po raz pierwszy zaśpiewała żona Kurta Weila, legendarna wykonawczyni tych songów, Lotte Lenia, po raz pierwszy zaśpiewała 95 lat temu. W 1927 roku Alabama Song zrobiła wielką karierę w świecie rockowym. Wspominaliśmy o tym, że minęło 55 lat od premiery pierwszej płyty zespołu The Doors, na której znalazła się właśnie ich wersja tego songu. Ale w 1978 roku David Bowie, który jest też taką trochę postacią, która idealnie komponowuje się w songi Brechta i Weila, w 1978 roku swoją wersję nagrał, także właśnie życzony David Bowie.
Tu Radio Kraków Kultura.